Muzyczne podróże przez świat.
Przy okazji wyprawy na Kilimandżaro był pan też w Parku Narodowym Serengeti w północno-zachodniej Tanzanii, wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO. To jeden z największych i najsłynniejszych obszarów chronionych na świecie.
Myśmy na terenie Serengeti przebywali 3 dni. W tym 2 noce spaliśmy w namiotach na Serengeti.
Czyli obserwowaliście wschody i zachody słońca.
Piękne, natomiast to trzeba rzeczywiście przyznać, że już 3 dnia, kiedy wyjeżdżaliśmy z Serengeti, jechaliśmy właściwie cały dzień, żeby się z niego wydostać, to już niewiele rzeczy robiło na nas wrażenie. Już ta monotonia była zbyt często obecna. No, wielkość parku można sobie wyobrazić.
Prawie 15 tysięcy kilometrów kwadratowych.
Tak, to jest o 30% więcej niż teren województwa świętokrzyskiego, więc można sobie wyobrazić, jak wielki to park. I rzeczywiście bezkresna równina, gdzie niegdzie pojedyncze skały powtykane jak pionki na szachownicy, skały, które skądinąd pięknie są przedstawione w rysunkowym filmie Król Lew, bo właśnie tak one wyglądają, pojedyncze wielkie głazy, na których śpią drapieżniki. Myśmy również spotkali lwa właśnie wygrzewającego się na takiej pojedynczej skale.
I widział pan tam wielką piątkę?
Widzieliśmy całą wielką piątkę, aczkolwiek nosorożec, jako że to jest zwierzę o nocnym trybie życia, widzieliśmy tylko przez chwilę i z daleka, ale również bawoła afrykańskiego.
Słonia, lwa, lamparta. No właśnie, a dlaczego do wielkiej piątki należy pospolity bawół, a nie na przykład piękna żyrafa albo gepard?
Nie wiem, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że akurat w wielkiej piątce kupiono zwierzęta, które są szczególnie niebezpieczne, bo to dla ludzi, biorąc pod uwagę statystyki wypadków, najniebezpieczniejszymi zwierzętami nie są wcale drapieżniki, tylko jest bawół, który przyczynił się do śmierci największej ilości ludzi. Wydaje mi się, że to może być taka logika, aczkolwiek muszę powiedzieć, że wielka piątka wzięta w sumie, jako całość, nie wprowadziła nas w taką panikę jak mucha tsetse, która wleciała nam do samochodu podczas przeprawy przez Serengeti. My oczywiście nie bardzo wiedząc, z czym mamy do czynienia, obserwowaliśmy naszego kierowcę i przewodnika zarazem, który po prostu zaczął chodzić w samochodzie po suficie, próbując ją upolować. Jak się okazało, później dowiedzieliśmy się, że ukąszenie tej muchy to po pierwsze pewna malaria, a po drugie ona w momencie ukąszenia składa jaja, z których rozwijają się larwy żywiące się ludzkim ciałem i one się doskonale rozwijają po prostu pod skórą. I co prawda w naszych warunkach europejskich są operacje nieusuwane i tu nie ma problemu, natomiast warunkach afrykańskich to już wygląda zupełnie inaczej, więc mały owad robi tam zdecydowanie więcej zamieszania wśród ludzi niż nawet lwy i lamparty.
Toma un dirito, mingero.
Groźne spotkania z owadami, zwierzętami.
Jakichś takich bardzo ekstremalnie groźnych spotkań nie mieliśmy, albo nie wiedzieliśmy, że mieliśmy. Podczas pierwszego noclegu na Serengeti, kiedy przywieziono nas na miejsce kempingu, obozowiska, może to lepiej należałoby to nazwać, przewodnicy zajęli się rozbijaniem namiotów, myśmy sobie postanowili zwiedzić teren. Naszą uwagę przykuła tabliczka z informacją po angielsku, że nie należy opuszczać terenu obozowiska, ponieważ grozi to atakiem ze strony zwierząt. Tych tabliczek było tam kilka. Po krótkim rozpoznaniu terenu okazało się, że teren jest w ogóle nieogrodzony, więc poszliśmy do naszego przewodnika, żeby zapytać, jak oni sobie wyobrażają tą dyscyplinę z naszej strony jako ludzi. Dlaczegoż te zwierzęta miałyby do nas nie przyjść, skoro ten teren nie jest w żaden sposób zabezpieczony. Przewodnik podniósł nam na duchu, mówiąc do nas, że jeżeli prześpimy dzisiejszą noc bezpiecznie, to będziemy bohaterami. Z uśmiechem na twarzy, no tak, żeśmy to przyjęli. No, sądząc, że niczego złego raczej nie powinniśmy oczekiwać. Niemniej jednak następnego dnia rano, ja budząc się, słyszałem jakieś drapanie. Spaliśmy w namiotach, mówię, nic, tylko jakieś zwierzątko albo owad wpełzło gdzieś pod tropik i drapie. Kiedy zaświeciłem latarkę, okazało się, że ten owad jest owszem, ale w namiocie i koło mojej głowy. Taki pełzający wielkości kciuka stwór z jakimiś szczypcami. Obyło się bez spotkań takich bezpośrednich. No, niemniej jednak obfotografowany, obfilmowany stanowił pewnego rodzaju atrakcję. No, ja się ubrałem, wyszedłem z namiotu, poszedłem do takiego budynku, który był przy obozowisku postawiony, tam był natrysk i ubikacja, tylko wody nie było, więc ani z jednego, ani z drugiego za bardzo nie dało się tak komfortowo korzystać. Niemniej jednak po drodze poczułem, że mam coś w bucie, więc mówię, no trzeba szybko to wytrzepać, bo w tych warunkach przy takim cieple każde obtarcie to kłopot. Kiedy zdjąłem buta, to z niego wypełzł z kolei pająk i to też taki dosyć pokaźny. No szczęśliwie mnie nie ukąsił, bo też trudno było powiedzieć, że to spotkanie należało do bezpiecznych czy nie. No to takie były spotkania raczej z tymi najmniejszymi mieszkańcami Serengeti, ale myślę, że dosyć niebezpiecznymi.
I śnią się panu jeszcze?
Nie, jestem odporny na tego rodzaju zjawiska. Nawet podczas przejazdu na Serengeti kierowca zatrzymał się, zawołał nas, żebyśmy wysiedli z samochodu, ponieważ na poboczu stał kameleon. Nie wiem, jak on go wypatrzył, bo był dokładnie takiego samego koloru jak ta zieleń. Bez najmniejszego problemu wziąłem go do ręki i na ramieniu miałem przez jakiś czas kameleona, który udawał, że nie żyje, bo taki jego zwyczaj. Natomiast jeszcze wracając do tych ataków zwierząt właśnie na Serengeti, o ile pierwszej nocy to się zakończyło na tych spotkaniach z owadami, o tyle już po drugiej nocy mieliśmy gości w postaci stada pawianów, które są bardzo natarczywe. Mieliśmy gości w postaci stada surykatek, które bardzo ciekawie reagują na każdy dźwięk, bo po prostu jak na komendę stają i wywijają główki w jedną stronę. To naprawdę bardzo ciekawe zobaczyć w naturze. No i odwiedziła nas hiena, która jest dosyć pokaźnej wielkości psiakiem.
Muzyczne podróże przez świat.
Odwiedził pan też Park Narodowy Tarangire w północnej Tanzanii. Różni się od Serengeti, prawda? To przede wszystkim las przecięty
tak,
rzeką o tej samej nazwie.
Właściwie naszą tą część taką niewspinaczkową, część safari rozpoczęli od parku Tarangire, który i najmniejszy i tak z perspektywy innych parków oceniam na najmniej atrakcyjny, ponieważ ze względu na tą roślinność niewiele tam mieliśmy okazję pooglądać.
Ale widział pan drzewo zwane baobabem afrykańskim.
Tak, widzieliśmy.
Charakterystyczne dla tego właśnie parku.
Przepotężny przede wszystkim. To samochód, który ma długość kilka metrów, stojący na tle takiego drzewa, nie wystaje ani z przodu, ani z tyłu, poza pień, więc to są potężne drzewa. Widzieliśmy również drzewa chlebowe, których owoce no, przypominają wiszące bochenki chleba, troszeczkę takie wydłużone. Park Tarangire zdecydowanie najmocniej był atrakcyjny pod względem roślinności, trochę mniej pod względem możliwości obejrzenia jakichś zwierząt. Natomiast jadąc do Tarangire po drodze odwiedziliśmy wioskę masajską. Pierwszych Masajów spotkaliśmy już pierwszego dnia, przejeżdżając granicę kenijsko-tanzańską. Stoją wzdłuż drogi, pasąc bydło, sprawiają wrażenie niesamowicie dumnych. Wyprostowani, ponieważ wszystko, co noszą, jeżeli coś noszą, to noszą na głowie, w związku z tym są naprawdę...
Są wysocy,
szczupli, wyprostowani, widać pewną taką dostojność i dumę w ich postawie, w tym, jak się ruszają. Robi to wrażenie, no i większość z nich karnację skóry mają ponadprzeciętnie ciemną. To po prostu jest taki heban.
A jak się ubierają?
Ubiór jest zróżnicowany już jakimiś takimi inklinacjami plemiennymi. Zależy, kto do którego plemienia, kto do której rodziny należy. Natomiast on zawsze wygląda podobnie co do kształtu. To jest taka płachta przewieszona przez jedno ramię. Najczęściej taki Masaj występuje z dzidą lub łukiem, których rzeczywiście używają, broniąc stad bydła przed drapieżnikami głównie. I nie noszą ich tylko od parady.
Kontynuują swoje odwieczne tradycje, czyli półkoczowniczy tryb życia.
Nasz pobyt w wiosce masajskiej był dość krótki, ale zdążyliśmy nieco informacji pozbierać, troszeczkę dowiedzieć się w czasie przejazdu. Otóż, po pierwsze, tak naprawdę nigdy nie wie, ilu Masajów jest. Oni w większości nie są nigdzie zarejestrowani, nie mają tak zwanych praw wyborczych. Szacuje się, że około co dziesiąty Masaj ma jakieś tam dokumenty potwierdzające jego tożsamość. Przekłada się to na różne obyczaje, zwyczaje, które są wpisane w charakter tego ludu. Między innymi wielożeństwo, które oficjalnie jest zakazane wśród Masajów, jest utrzymywane.
I ile żon może mieć Masaj?
Masaj może mieć maksymalnie 8 żon.
Może kupić za krowy.
Tak, przy czym na każdą żonę musi mieć co najmniej 10 krów, więc gdyby chciał mieć 8 żon, musi mieć co najmniej 80 sztuk bydła. Może mieć i więcej, ale żon już maksymalnie 8. Masaje uważają, że wszystkie krowy na świecie są ich własnością. Jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek ma krowę, a nie jest Masajem, to znaczy, że mu ją ukradł.
No i wtedy co
zrobimy?
Wtedy
jest walka. Masajowie potrafią o bydło walczyć bardzo mocno, potrafią zabić za bydło. Budują chatki w tych swoich osadach z trzciny i z gliny, ale z tego, co się dowiedziałem, mężczyźni w tych chatkach nie mieszkają. Chatki są tylko dla kobiet i dla dzieci. Mężczyźni całe dnie spędzają ze stadami.
I pilnują.
I pilnują, niezależnie od pogody, pory roku.
Bydła i rodziny w tej kolejności.
W tej kolejności dokładnie.
A był pan w takiej chatce?
Byłem w takiej chatce, mieliśmy okazję ją zwiedzić przy okazji wizyty na terenie takiej wioski. Niewielka, myślę, że o promieniu może 4 metrów, może 5, okrągła chatka, wyglądająca troszeczkę, gdyby patrzeć na nią z góry, jak muszla ślimaka, bo wchodzi się do niej po takim właśnie korytarzu łukowym. Jedno okienko wielkości około 20 cm średnicy, które doświetla tylko tyle, żeby człowiek widział mniej więcej, w którym miejscu zabudowania się znajduje. Palenisko po środku, 2-3 koje zbite z jakichś żerdzi, wyplecione trzciną i tyle.
Specjalności kuchni Tanzanii?
Specjalności kuchni Tanzanii, które mieliśmy okazję spróbować podczas głównie wyprawy i wejścia na Kilimandżaro, ponieważ tam mieliśmy obsługę łącznie z kucharzami. Z jednej strony krążą wokół mięsa, głównie wołowego, z drugiej strony koło ziemniaków, warzyw. Mięso wołowe, aczkolwiek smaczne, przygotowywane w krótkim czasie, pół godziny, godziny, no jest nieprzeciętnie twarde. Natomiast ziemniaki, warzywa, zupki, to wszystko było dosyć smaczne. Taka ciekawostka, która nam się przydarzyła, to podczas kilkudniowego, prawie 6 dni trwało wejście na Kilimandżaro, codziennie 3 posiłki, przynajmniej 2 zupy. Codziennie zupa nazywała się inaczej.
A smakowała tak samo.
I wyglądała tak samo. Nasz główny przewodnik, Hamadi, miał na pewno już do czynienia z grupą polską, bo po pierwsze, pierwszego dnia wystąpił z koszulką z napisem Kaszebe, czyli z jakimiś kaszubami już gdzieś wchodził. Po drugie, kilka zwrotów po polsku znał, albo idziemy, albo powoli. I drugiego dnia, kiedy usiedliśmy do lunchu, dostaliśmy taką sałatkę na gorąco, ziemniaki z warzywami i Hamadi właśnie podał, powiedział, że to danie nazywa się truppa. I przyglądał nam się, jak my na to zareagujemy, bo już wiedział, że akurat słowo trupa to w języku polskim brzmi tak, jak brzmi. I oczywiście u wszystkich wywołał uśmiech na twarzy i komentarze w rodzaju takim, że chyba nas chcą przestraszyć już na samym starcie.
Ale spróbowaliście.
Spróbowaliśmy tego jedzenia zarówno podczas wejścia, jak i podczas pobytu na safari. Nie wywołało jakichś atrakcji żołądkowych. Także mimo tego, że wyglądało to dosyć ekstremalnie, kiedy w budce zbitej z desek na ścianie, na gwoździach wiszą rozwieszone udźce takie, bawole czy krowie. Wszędobylskie muchy przebywają owo. Trzeba było spróbować. Okazało się to dosyć bezpieczne. Głównie grillowane jedzenie. Poza samym wejściem na Kilimandżaro, gdzie było gotowane, to później to głównie grillowane to mięso. Niektórzy z naszej ekipy zajadali się tym bardzo mocno. Ja raczej ograniczałem się do próbowania po to, żeby wiedzieć, jak to smakuje. No, jeden z naszych kolegów postanowił w ogóle nie ryzykować i posilał się przez prawie całą wyprawę jedzeniem liofilizowanym.
Never la fuma jamane mama li mama wala fuma jamama. Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Przyniósł pan do studia dwa instrumenty muzyczne. Czy to są instrumenty wykorzystywane przez Masajów?
Jeden na pewno. To jest instrument, który nazywa się marimba. Dość często mogłem oglądać właśnie w rękach Masajów. Przypomina grzebień. Mhm. To taki zespół blaszek naciągniętych sprężynami.
Jaki dźwięk wydaje ten instrument?
Ja myślę, że dosyć ciekawy.
Do tego dochodzi śpiew.
Masajowie to bardzo muzykalny naród. Śpiewają, tańczą. Sami sobie śpiewają, sami sobie tańczą. Większość z ich tańców plemiennych polega na jak najwyższym podskakiwaniu. Myśmy nawet podczas wizyty w tejże wiosce byli zaproszeni do takiego tańca i rzeczywiście ciężko mi było wyskoczyć na wysokość porównywalną z Masajem, który dużo szczuplejszy ode mnie, był mniej więcej mojego wzrostu. Doskakiwałem do jego ramienia najwyżej, więc sami śpiewają, wydając takie dosyć głębokie, gardłowe dźwięki, które przypominają granie na tubie. Muzykalni, no i oczywiście ruszają się jak większość plemion afrykańskich. Taniec mają we krwi.
Do wybijania rytmu służy między innymi ten instrument, który pan przyniósł.
Tak, to jest bęben ngoma. Jest on wykonany z skóry cielęcej, bydlęcej, nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, na pewno z rogacizny. Ciekawa historyjka wiąże się z tym bębenkiem, ponieważ ja go nie kupiłem, ale wymieniłem. W ostatnim dniu pobytu w Tanzanii, podczas robienia właśnie zakupów różnych drobnych suwenirów dla najbliższych, okazało się, że tubylcy równie chętnie co sprzedają, również wymieniają się za różnego rodzaju dobra. No ja akurat za bębenek oddałem buty sportowe i latarkę, więc sprzęty, które im się na pewno przydadzą, ale największym wyczynem popisał się nasz kolega z zespołu, który wymienił właśnie ten instrument marimbę za chemiczne ogrzewacze do rękawic, które zastanawialiśmy się, po co mogą być potrzebne Afrykanom przy 40-stopniowym upale. Jedyna sensowna odpowiedź to po to, żeby ewentualnie sprzedać innym turystom wchodzącym na Kilimandżaro. Niemniej jednak udało się również sprzedać taki sprzęt, który wydaje się, że w Afryce na pewno zastosowania nie będzie miał.
Butów pan nie ma, natomiast na bębenku stamtąd właśnie z Tanzanii pochodzącym może pan grać codziennie wieczorem. Spróbujmy. są też utwory stricte wokalne. Te przeważają, właśnie
przeważają
wokalne.
Te instrumenty dosyć rzadko są używane. Raczej ich życie toczy się wokół wypasania bydła w terenie, więc nie zabierają ze sobą wszystkiego tego, co jest im zbędne, więc najczęściej po prostu śpiewają a cappella.
W czasie ceremonii wejścia w wiek wojownika wykorzystywany jest róg ssaka o nazwie kudu. To też ważny instrument tamtejszy.
Nie miałem okazji akurat ani go obejrzeć, ani go słyszeć, natomiast...
Ani uczestniczyć w ceremonii wejścia w wiek wojownika, co na pewno byłoby interesujące.
Do tej pory z tym, że obyczajem jest związany również zwyczaj obrzezania, który jest również zakazany ze względu na brak środków higienicznych, ale jednak do tej pory
chłopców
stosowany.
Chłopców i dziewczynek.
Tak, chłopców i dziewczynek. Ja myślę, że te obyczaje Masajów są w ogóle w wielu obszarach zdecydowanie różne od tego, z czym my się spotykamy na co dzień. Taką ciekawostkę, o której mieliśmy okazję usłyszeć, to opowieść o tym, w jaki sposób Masaj sobie szuka żony. Otóż Masaj wybywa ze swojej wioski, idzie do sąsiedniej, najbliższej czy dalszej wioski i tam znajduje ciężarną kobietę. Ona już musi być w ciąży. Przykłada rękę do jej brzucha i w tym momencie ona zostaje jego żoną. Za jakiś czas, kiedy urodzi dziecko, jeżeli urodzi się chłopiec, zostaje jego największym przyjacielem do końca życia tego Masaja. Jeżeli zostanie poczęta dziewczynka, jest zarezerwowana na kolejną żonę dla tego Masaja, więc to są obyczaje, które z naszego punktu widzenia w ogóle nie mieszczą się w kategorii akceptowalnej. Z tym, że tak bardzo mocno podkreślali, że jest zarezerwowana, co nie jest jednoznaczne z tym, że na pewno tą żoną zostanie.
Naszym gościem był Romuald Sadowski. Dziękuję.
Dziękuję. Thank you.